Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich telewidzów i zapraszam na nasze rozmowy niedokończone. Dzisiaj chcemy podjąć temat Narodowy Program Zdrowia i Odporności, a w naszym studiu gościmy pana Narcyza Sadłonia, lekarz, major Wojska Polskiego, założyciel, inicjator Instytutu Zdrowego Leczenia, w przeszłości również lekarz pana prezydenta profesora Lecha Kaczyńskiego w latach 2009-2010. Pozwólcie państwo na kilka słów o naszym gościu. Obecnie pan doktor jest szefem sekcji medycznej Wojskowego Ośrodka Szkoleniowo-Kondycyjnego w Zakopanem. Jest również podróżnikiem, taternikiem, alpinistą i, jak sam napisał, trochę himalaistą. Członek Rady i wolontariusz Fundacji Leczyć Zdrowo z Kościeliska, z zawodu lekarz pracujący przez 10 lat w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, prezes Towarzystwa Oświatowego imienia świętego Jana Kantego w Kościelisku. Panie doktorze, kilka słów dosłownie, natomiast jeżeli o czymś nie powiedziałem, jeżeli coś przeoczyłem, jeżeli o czymś zapomniałem, to bardzo proszę, by uzupełnić te informacje.
Szczęść Boże, witam ojca, witam wszystkich telewidzów. No, zaczęło się dość narcystycznie, ale w tej sytuacji w studio chyba będzie to usprawiedliwione. Ojcze, tak, no, dość bogato tutaj ojciec przedstawił ten mój życiorys. Ja chętnie, aby wprowadzić do tego tematu i powiedzieć, dlaczego taki temat, uzasadnić też podstawę merytoryczną, dlaczego ja wypowiadam się w kwestiach zdrowia, odporności. To kilka słów takiego praktycznego uzupełnienia, jakie jest moje doświadczenie, skąd wypływa moja wiedza medyczna. No i pierwsza podstawowa sprawa, wykształciłem się w Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi i jakby tutaj naturalna droga, jestem wciąż czynnym żołnierzem, oficerem, stąd pracuję zawodowo dla armii, ale równolegle jestem lekarzem i to jest ta część pracy i praktyki, która również mnie zajmuje poza wojskiem. Lekarz to taki zawód zaufania społecznego i publicznego, gdzie pracujemy właściwie stale i jesteśmy tam, gdzie nasz pacjent. Forma działalności gospodarczej, którą prowadzę, to jest właśnie forma na wezwanie, czyli lekarz działa tam, gdzie pacjent wezwie, a doświadczenie zawodowe po ukończeniu Akademii Medycznej początkowo pracowałem w Polsce, później przez rok w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Libanie. Miałem swój epizod pracy dla Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w zespole śmigłowcowym, a później po Libanie 10 lat praktyki w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie. To taki poligon doświadczalny i takie miejsce, gdzie każdy lekarz, jeżeli trafia, to później wychodzi zmieniony. Ma szansę stać się pełnym lekarzem, lekarzem doświadczonym. I ja taką refleksję na temat swojego doświadczenia posiadam. Tam nabywałem umiejętności, tam też poznawałem zarówno struktury funkcjonowania systemu, jak i też relacji lekarz-pacjent. A może taka osobista dygresja, miejsce pracy takie jak SOR bardzo konsoliduje ludzi. Stamtąd wyszedłem jak z rodziny i pozostajemy w takich relacjach z tymi wszystkimi pielęgniarkami, ratownikami, lekarzami. Człowiek tam jest zintegrowany. Często zresztą z żoną konsultowaliśmy, że spędzałem więcej czasu z niektórymi moimi kolegami, a może więcej nocy na dyżurach nocnych niż z własną żoną i z dziećmi. Ale z tego wypływała konkretna metodologia, konkretne doświadczenie zawodowe. W tym okresie z rządzeniem opatrzności Bożej, i tutaj poza anteną mówiłem ojcu, że opatrzność Boże pisze takie scenariusze, że człowiek w najśmielszej wyobraźni nigdy by takich nie zbudował. No i właśnie w tym scenariuszu otrzymałem propozycję pracy dla Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej. Miałem taki niezwykle piękny, dla mnie bardzo wartościowy, naznaczony też tragizmem epizod pracy jako lekarz osobisty profesora Lecha Kaczyńskiego. Następnie miałem taką też niezwykłą i piękną szansę bycia lekarzem pierwszego kontaktu dla pani Jadwigi Kaczyńskiej, której trzecią rocznicę śmierci teraz 17 stycznia będziemy obchodzić i będziemy wspólnie modlić się w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie o godzinie 20. A wspominam o tym, bo ta relacja, piękna relacja lekarz-pacjent, nie jest tylko relacją, która ma nieść wartość dla pacjenta. Jeżeli jest właściwie rozpoznana i właściwie prowadzona, to korzyść wynosi również lekarz. I z tych relacji, również z tej niezwykłej relacji ja te korzyści wynosiłem, ale na kanwie spotkań i doświadczeń medycznych budowałem też swoje podejście do medycyny. Po okresie pracy w Warszawie wróciłem do siebie na Podhale i obecnie pracuję na Podhalu. Tam rozwijam swoją działalność zarówno w mundurze, jak i poza mundurem. I na pewnym etapie swojej pracy zawodowej skonsolidowała się konkretna myśl. Ja wiem, jak chciałbym realizować swoje posłanie lekarskie. Ja wiem, że rynek usług medycznych dzisiaj jest podstawą do funkcjonowania systemu, ale ja wychowałem się w służbie. Byłem harcerzem, jestem żołnierzem, jestem lekarzem. Wychowałem się w poczuciu służby i wielką trudność sprawiało mi pracowanie w przychodni, gdzie miałem narzucony rygor czasu 5-7 minut na pacjenta, gdzie miałem narzucony rygor zleceń, czyli to, co jest dostępne, a nie to, co ja bym chciał zlecić. Stąd rozejście się z Narodowym Funduszem Zdrowia i pracowanie poza nim jakby doprowadziło do takiej wizji, że wiem, jak chcę komunikować, żeby to mogło funkcjonować, potrzebuję stworzyć pewne struktury organizacyjne. I w ten sposób powstał Instytut Zdrowego Leczenia, oparty o Fundację Leczyć Zdrowo. To pewna struktura organizacyjna, która dzisiaj pozwala mi wychodzić do pacjenta z taką dużą odwagą, ale też pewnym pełnym komfortem. Poczucie pewnego wstydu do tego, co dzieje się w systemie ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce, powoduje, że bardzo często nie pobieram opłaty od pacjentów, szczególnie w regionie, tam gdzie pracuję, tam gdzie z nimi jestem. I stąd fundacja, mam nadzieję, stworzy takie fundamenty, żeby mógł dalej pracować, a pacjenci, żeby mogli z tego korzystać.
Panie doktorze, bardzo piękne doświadczenia, które rodzą pewne też pragnienia w sercu i pomysły. I myślę, że na kanwie tych doświadczeń też zrodził się pomysł tego Narodowego Programu Zdrowia i Odporności, prawda? Myślę, że warto przybliżyć teraz telewidzom, oczywiście w skrócie, bo też czas mamy ograniczony, ale myślę, że nie możemy się tym jakoś specjalnie przejmować. Czym jest ten Narodowy Program Zdrowia i Odporności? Bo ta nazwa brzmi tak bardzo, bardzo poważnie. Natomiast jeżeli prosty człowiek chciałby stać się, tak jak pan doktor powiedział, nie jakimś tylko elementem, ale taką żywą częścią tego programu, czy uczestniczyć, wejść w ten program, na co może liczyć, czy czego może się spodziewać w tym programie?
Narodowy Program Zdrowia i Odporności, w skrócie zdrowoodporni.pl, i tam będziemy starali się te informacje od fundacji i od instytutu przekazywać. To jest nośnik pewnej idei. Wyrosłem w rodzinie lekarskiej. Mój tato, Narcyz Saduń, też jest lekarzem. I wiele tych myśli i wiedzy i doświadczenia, które przekazuję, to nie jest doświadczenie tylko moje. To jest doświadczenie przynajmniej dwóch pokoleń. Wyrosłem w atmosferze lekarskiej, wyrosłem w domu, w którym stosowało się metody różne, w tym bardzo dużo metod opartych na tradycji i doświadczeniu wcześniejszych pokoleń. Z pełną odwagą, zarówno w stosowaniu tego, co nazywam nowoczesną medycyną, jak i nie zamykając się na to, co dzisiaj bardzo często nazywamy medycyną niekonwencjonalną, ale ja uciekam od tej nazwy. To jest medycyna empiryczna, medycyna tradycyjna, która naprawdę niesie dla nas wielkie bogactwo wiedzy. Rosnąc w takiej atmosferze i w poczuciu tego, że są to metody dobre, bliskie i znane, no, sięgałem po nie i więcej, uczyłem się o nich na uniwersytecie, na Akademii Medycznej, wiem, że lekarze ciągle tego się uczą, a dzisiaj dostrzegłem wielką lukę. Bardzo często pacjent trafia do lekarza i otrzymuje informację, jeszcze nie czas na antybiotyk, po czym trafia drugi raz, już czas na antybiotyk. Pomiędzy mamy taką przerwę, w której ja mam wrażenie, że jesteśmy troszkę zagubieni.
Którą warto zagospodarować, prawda?
Ja uważam, że jest tutaj miejsce, wielkie miejsce do działania, nie tylko dla lekarza. Tu jest miejsce dla każdego roztropnego człowieka. Ja chciałbym, żeby ta luka była wypełniona przez świadomość, co my możemy zrobić, jak możemy postępować, a także wiedzę, jaki moment jest momentem zagrożenia, w którym momencie trzeba skorzystać z pomocy lekarskiej, na jakim etapie trzeba wezwać pogotowie, a na jakim etapie jest potrzebny szpital. Ja w tą lukę celuję z Narodowym Programem Zdrowia i Odporności. I kluczem do programu jest słowo odporność. to odporność, czyli ten nasz układ immunologiczny jest tym, co pozwala człowiekowi XXI wieku normalnie i zdrowo funkcjonować. Hipokrates mówił, lekarz leczy, natura uzdrawia. I myślę, że tak należy się do tego odnieść. To nasza fizjologia, to nasze funkcjonowanie, ono pozwala nam normalnie żyć, odpowiadać na zagrożenia środowiskowe, odpowiadać na zjawiska chorobowe. A my jako lekarze, my jako system medyczny w tym procesie uczestniczymy, pomagając organizmowi dojść do stanu zdrowia albo zabezpieczając pewne procesy życiowe. Stąd Narodowy Program Zdrowia i Odporności jest takim nośnikiem idei. Chcemy mówić o trzech aspektach. Zdrowe jedzenie jako jeden z fundamentów zdrowia, zdrowy sport, bo nie każdy sport, wiemy, jest zdrowym sportem, a my chcemy mówić o tym, co dla każdego człowieka jest takim procesem zdrowym i indywidualizować te zjawiska, czyli dopasowujemy do ciebie, chcemy ci podpowiedzieć, jak możesz działać, ale bardzo też nalegamy do tego własna obserwacja. Ty pacjencie, ty człowieku jesteś partnerem dla mnie. To nie jest tak, że ja przyjdę i ci narzucę moje idee, bo to nie zadziała. To ja mam pomóc ci odnaleźć to, jak powinieneś funkcjonować. No i zdrowe leczenie. Tutaj jest tak w tym programie moja największa część, moja największa działka. Czyli jeżeli już jednak dochodzi do tego, że stan zdrowia zostanie zaburzony, ulegnie pewnym nieprawidłowościom, no to jest miejsce na leczenie. Jakie leczenie? Chcemy odpowiedzieć, zanim będzie potrzebny antybiotyk, zanim będzie potrzebny ciężki kaliber farmakologii, która też dzisiaj bardzo często jest kontestowana i zadajemy sobie pytania, czy to jest dobry pomysł leczenia, to chcemy podpowiedzieć, jest wiele sprawdzonych, dobrych metod, które bardzo często powodują, że tego kolejnego etapu już nie ma, czyli pojawia się zachorowanie, podejmujemy pewne postępowania, bardzo często w domu, bardzo często bez angażowania lekarza albo na zasadzie konsultacji telefonicznej czy szybkiej konsultacji słownej, a potem już dziecko jest zdrowe, czy pacjent jest zdrowy.
Czyli najpierw jakaś profilaktyka raczej, najpierw dbanie o to, czy myślenie troszeczkę do przodu, prawda? A dopiero później ewentualne leczenie. Na co trzeba zwrócić chyba największą uwagę w tych kwestiach, o których pan doktor wspomniał, jeżeli chodzi o takie konkretne przypadki? No mamy ten sezon przeziębień, co tu i ówdzie słychać, możemy tego doświadczyć sami. Ten sezon trwa i często się mówi, no, że trzeba to wyleżeć, trzeba jakoś ten czas przetrwać. Natomiast bardzo konkretnie, jakie rady pan doktor przekazałby naszym widzom dzisiaj w celu takiego skutecznego zapobiegania, no właśnie takim sytuacjom, czy przygotowania się, jeżeli można tak powiedzieć, przygotowania się na takie sytuacje, jak no tak zwany, cudzysłów tu musimy użyć, sezon grypowy, sezon przeziębień.
Tak, sezon faktycznie jest zjawiskiem, które nas dotyka i bardzo często mamy wtedy zjawiska hurtowe, powtarzające się, mówimy o endemicznych zachorowaniach. Mówiąc o profilaktyce, należy powiedzieć, że cały okres roku to jest przygotowanie do tego, że w momencie, kiedy spotkamy się z sezonem infekcyjnym, kiedy doświadczać będziemy infekcji wirusowych, albo jesteśmy lepiej przygotowani, albo nie jesteśmy przygotowani. Stąd mówienie o właściwym odżywianiu się przez cały rok, o nie tylko w sezonie chorobowym czy infekcyjnym, właściwej aktywności fizycznej, systematycznej, to są fundamenty dla zdrowia, dla budowania układu odpornościowego. Jeżeli mamy jakieś zachowania, czy stosujemy używki, które zaburzają naszą odporność, to też bierzmy pod uwagę. My przygotowujemy się do tego, że jednak kiedyś nasze zdrowie może ulegać zaburzeniu. No i kiedy pojawia się ten okres chorobowy, oczywiście bardzo często wtedy dopiero zaczynamy intensyfikować nasze działania. Często z palaczami rozmawiam, przepraszam, czy pani pali, pan pali? No już od 3 dni nie, no ale to jesteśmy już w stanie choroby, to nie jest już profilaktyka, to jest ucieczka przed silniejszymi objawami chorobowymi. Jeżeli dochodzi do zjawisk infekcyjnych, jako Instytut Zdrowego Leczenia proponujemy pewne proste algorytmy. W takim podstawowym schemacie, który dobrze wpływa na układ odpornościowy i stwarza okoliczności do zdrowienia, jest, my nazywamy to komfortem cieplnym. Ma nam być ciepło, mamy mieć taki komfort funkcjonowania. Chociaż dzisiaj człowiek XXI wieku, człowiek rozpędzony, przychodzi do lekarza i mówi, panie doktorze, jutro idę do pracy. Proszę tak zrobić, żebym ja mógł iść do tej pracy. Coś z grubej rury. Duża,
czyli
ciężka
szybko,
artyleria.
Skutecznie, niekoniecznie zdrowo, czy z myślą o tym, że w jednej kwestii pomoże, a w drugiej może zaszkodzić, prawda?
W takim momencie bardzo często myślimy o farmakologii, czyli nie myślimy o układzie odpornościowym, nie mamy czasu, proszę nam dać coś, żeby za mnie popracowało. To tak nie zadziała. Dzisiaj nie mamy skutecznych narzędzi do zwalczania infekcji wirusowych. Na tych się oprę, bo tutaj jest szczególne miejsce do działania tych metod, o których będę chciał tutaj wspomnieć. Infekcje wirusowe to taki rodzaj zjawisk, gdzie tylko układ odpornościowy. My wspomagamy ten układ odpornościowy, ale to układ odpornościowy załatwia sprawę i prowadzi do zdrowienia. A zatem ciepło. Ma nam być komfortowo, ma nam być ciepło. Ograniczenie aktywności fizycznej. To nie znaczy, że musimy leżeć, chociaż im cięższa choroba, im cięższe objawy chorobowe, no tym lepiej zamknąć się w łóżku i mieć ten okres odpoczynku. Ale jeżeli i tak chcemy funkcjonować, to stwórzmy sobie warunki ograniczenia aktywności fizycznej, odpowiedniego komfortu cieplnego, włóżmy czapkę, włóżmy szalik, załóżmy cieplejsze ubranie. To naprawdę działa. To jest jeden z istotnych elementów. Dobre nawodnienie organizmu to jest jeden też z fundamentów funkcjonowania. Organizm, który gorączkuje, który walczy z infekcją, zużywa bardzo dużo i ciepła, ale zużywa bardzo dużo wody, płynów. Potrzebna tych płynów uzupełniać. No i taki standardowa metoda, którą lansujemy, która jest naszą ulubioną metodą w Instytucie Zdrowego Leczenia, tradycyjne bańki. Oczywiście metod pobudzenia odporności jest znacznie więcej, nacierania skóry różnymi drażniącymi preparatami. Dawniej stosowano tłuszcz czy sadło różnych zwierząt, które miał drażniący wpływ na skórę, wywołuje miejscowy odczyn zapalny i pobudza, stymuluje układ odpornościowy. Podobnie nacieranie stóp czy klatki piersiowej spirytusem czy spirytusem salicylowym. Trzeba oczywiście brać pod uwagę, że są to czynniki drażniące, nie dla każdego dobre, ale ja mówię o pewnym zjawisku. Metoda, którą my najchętniej stosujemy w Instytucie Zdrowego Leczenia, zaraz na początku infekcji wirusowej, to są tradycyjne bańki lekarskie. Uważamy, że to jest metoda niepotrzebnie zaniedbana, znana. Na Akademii Medycznej uczyłem się, wiem, że na uniwersytetach ta wiedza jest ciągle przekazywana, na uniwersytetach medycznych, ale jest przekazywana jako retrowiedza, coś, co było i dzisiaj nie działa. A przecież jeszcze w latach 60., 70., kiedy mój tato był lekarzem, pracował w szpitalu, ta metoda była metodą leczniczą, stosowano ją również w warunkach szpitalnych. Dlaczego się z niej wycofaliśmy? No, zdominowała nas farmakologia, zdominowały nas metody, które dzisiaj są zgodne z procedurami badawczymi. Evidence-based medicine, hasło, które otwiera drogę do używania leków, czyli medycyna oparta na faktach. Podwójnie ślepa próba. To są pewne hasła, które w medycynie otwierają drogę do sprzedawania produktów. Tak koledzy moi mówią mi, no nie przekonasz nas, bańki to placebo. Poza tym nie zrobisz podwójnie ślepej próby z bańkami. I faktycznie tego się nie da zrobić. Bańki są takim sposobem leczenia, że tego badania nie zrobię, więc nie wejdę w struktury nowoczesnego badania. Ale fakty są jednoznaczne. Pacjenci, których leczymy, których prowadzimy, odnoszą konkretne korzyści. Ja najchętniej właśnie podam na przykładach i mój tato wielokrotnie opowiadał o dwóch siostrach w jednej rodzinie, którym lekarze rozpoznali astmę oskrzelową i no, leczone były systematycznie, przewlekle, często nawracające infekcje, systematycznie brane antybiotyki, no ale obydwie dziewczyny były sprawne fizycznie i planowały pójść na Akademię Wychowania Fizycznego. Co dość mocno komplikowało im ten pomysł, bo z astmą oskrzelową no, trudno myśleć o sporcie i zawodowym. Prowadzone systematycznie, leczone bańkami, wprowadzanie pewnych leków objawowych typu ziół, które miały stymulować układ odpornościowy, tam nie wchodząc głębiej, ziołolecznictwo plus stosowanie systematyczne baniek przy infekcjach. Dzisiaj te panie są już dorosłymi kobietami, ukończyły Akademię Wychowania Fizycznego, wycofano się z rozpoznania astmy oskrzelowej. I ta astma oskrzelowa jest też takim pewnym kluczem, który mnie prowadził do tego, żeby mocno zacząć mówić o procesach leczenia immunologicznego, takiego naturalnego, tradycyjnego. Badania prowadzone głównie w 2005 roku w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych, pokazały bardzo jednoznacznie. Badano populację dzieci do pierwszego roku życia i odniesiono się do infekcji w tym okresie. Chodziło o chorobę gorączkową. Przechorowanie choroby gorączkowej do pierwszego roku życia bez leczenia antybiotykami versus grupa dzieci, które były leczone antybiotykiem. W grupie leczonej antybiotykiem 50% więcej dzieci w życiu późniejszym miały rozpoznawane astmę oskrzelową i komplikacje z tym związane. Korelacja na tyle jednoznaczna, że warto się zastanowić, czy są inne metody i czy są inne drogi. I my odpowiadamy tak. W tym narzędziu, które jest skuteczne wśród tych narzędzi, bańki lekarskie, tradycyjna metoda, sprawdzona empirycznie, bardzo dobrze służy, a poza tym jest przyjazna. Ja jestem przekonany, że w wielu domach te bańki jeszcze zakurzone na strychu czy w piwnicy są. No i to jest też pewien taki czynnik, który być może powoduje, że wielu udziałowców rynku usług medycznych nie interesuje się tym, bo to już nie jest biznes, jeżeli mama czy babcia wyciągnie bańki i wróci do tej metody. Ale my jesteśmy nastawieni na to, na tą skuteczność, na podejście do pacjenta. Uważamy, że warto. Taki przykład, który też dobrze obrazuje zjawisko. No ja oczywiście, to mówienie o pojedynczych przykładach nie będzie statystyką i znowu będzie pewien, można postawić zarzut, że to nie wyjaśnia 100% działania metody. Ale wiedza immunologiczna dzisiaj pozwala nam odpowiedzieć, jak działa taka bańka, ale empirycznie, wracając z Warszawy, wróciliśmy na Podhale, moje dzieci poszły do szkoły, do przedszkola i taka była ciekawa sytuacja w pierwszym roku, w pierwszym sezonie infekcyjnym, no bo wrzesień, za chwilkę październik, choroby się zaczęły jak co roku i siostry, u których miałem dzieci w przedszkolu, przyszły do mnie i: panie doktorze, taką mamy uprzejmą prośbę. Mamy dzieci z przedszkola, proszą, żeby pan powiedział, co pan robi swoim dzieciom, bo one, pana dzieci nie chorują, a nasze dzieci chorują. No i tak się zaczął pewien proces wchodzenia do domów tam na Podhalu. No i dzisiaj często spotykam te mamy, pytam, jak wygląda sytuacja. Mówią, że dzieci właściwie nie chorują, a jeżeli chorują, zaczynają od baniek i później najczęściej nie ma potrzeby kontynuowania procesu leczniczego.
Panie doktorze, odkurzamy bańki, wracamy do tych metod bardziej tradycyjnych. Jeżeli chodzi o bańki, przynajmniej ja sobie przypominam wiele takich, no chyba mitów, czy jak to nazwiemy dzisiaj. Chciałbym, żeby pan doktor spróbował się odnieść do tych takich myśli, które nam towarzyszą. Jeżeli chodzi o bańki, o problem, który pojawia się przy stawianiu baniek, często mówi się, że nieumiejętnie postawione mogą człowieka poparzyć, czy można je przeziębić, czy że trzeba później leżeć ileś tam dni plackiem, jak to się mówi potocznie, popularnie, że w czasie gorączki też no, nie można stawiać baniek, ponieważ zaszkodzą organizmowi. I wiele takich innych mitów krąży na temat baniek. Czy w doświadczeniu pana doktora można potwierdzić te myśli, te tezy, o których wspomniałem, czy jest inaczej?
Jako Fundacja Leczyć Zdrowo staramy się kreować jako instytucja kompetentna i odpowiedzialna za to, co robimy. W związku z tym no, sięgamy do baniek, które są bańkami klasycznymi, tradycyjnymi. To jest bańka, którą wyprodukowaliśmy i jeżeli ktoś nie znajdzie na strychu, to takie bańki są na rynku dostępne. To jest bańka z polskiego szkła, z polskiej huty. Znaleźliśmy hutę, która ma jeszcze stare matryce i tam właśnie wykonaliśmy ten produkt. Więc produkujemy je w Polsce. Jeżeli ktoś ma w domu, to są naprawdę te same szklane bańki, szklane przedmioty. Nieco zmodyfikowaliśmy metodę, myśląc o tym, że stosowanie ognia, szczególnie w góralskich domach, budzi pewien niepokój i słusznie. I tutaj trzeba pamiętać o tym, że pracujemy z ogniem, jeżeli ktoś skorzysta z baniek ogniowych. Jeżeli będzie zbyt duży opór do baniek ogniowych, są inne bańki i tutaj mówimy o samej metodzie. To podciśnienie wywołuje reakcję. Ogień jest tutaj tylko metodą do wywołania podciśnienia. My zmodyfikowaliśmy i stosujemy zapalarkę gazową, która stwarza dużo większe warunki bezpieczeństwa i jest bardziej funkcjonalna. Ale oczywiście zastosowanie baniek jest metodą leczniczą, jest ingerencją w ludzki organizm. Dlatego jeżeli pacjenci mówią: doktorze, to postawimy, to nie zaszkodzi, to ja nie zgadzam się z taką tezą. Jest to metoda lecznicza. Zawsze trzeba pamiętać o pewnych wskazaniach i przeciwwskazaniach. Stąd dla nas takim podstawowym wskazaniem do zastosowania baniek lekarskich jest choroba infekcyjna, szczególnie w okresie wstępnym, zaraz jak się zaczyna. Jeżeli dzieci wracają ze szkoły, z przedszkola, widzimy, że pojawiają się pierwsze objawy: pokasływanie, katar, stan podgorączkowy. To jest świetny moment, żeby bańki postawić. Stawiamy bańki najlepiej wieczorem przed snem, po kąpieli, kiedy już dzieci są przygotowane. Mówię o dzieciach, bo to jest największa populacja, w której działamy i poza tym tutaj jakby też świadomość statystyki. U dzieci w wieku szkolnym do 18 roku życia nawet do 80% wszystkich infekcji, wszystkich chorób gorączkowych, włącznie z zapaleniem oskrzeli i zapaleniem płuc, na to kładę nacisk, również zapalenie płuc w 80% to jest choroba wirusowa. Nie leczymy z wirusowego zapalenia płuc czy wirusowego zapalenia skrzeli antybiotykiem. To jest błąd w sztuce, tak się nie powinno robić. Stąd w 80% u tych dzieci do zastosowania są bańki lekarskie i inne metody immunostymulujące. U osób dorosłych ten odsetek się zmienia na korzyść infekcji bakteryjnych, ale i tak, jeżeli wcześniej wejdziemy z leczeniem bańkami, bardzo często uzyskujemy efekt immunologiczny, który powoduje, że dalej objawów nie ma. No i teraz odnośnie tych pewnych standardów, które dawniej były. Postawione bańki to 3 dni leżenia w łóżku albo 7 dni niewychodzenia z domu. Obalamy to, traktujemy to jako mit. To nie bańki decydują o kwestii pozostania w łóżku, to stan zdrowia. Jeżeli mamy szybko i ciężko rozwijającą się infekcję, wysoką temperaturę, ciężkie objawy, łamanie w kościach, objawy grypy, nie idźmy do pracy albo nie wyganiajmy dzieci do szkoły. To jest naprawdę stan, w którym należy stworzyć okoliczność odpoczynku, może leżenia w łóżku, nawet jeżeli jest taka konieczność, ale przynajmniej ciepła, relaksu, pozostania w domu, dobrego nawodnienia, być może zastosowania leków objawowych, takich jak leki przeciwgorączkowe czy preparaty stymulujące wydzielanie śluzu, tak zwane mukolityki. Ale jeżeli mamy łagodne objawy i zastosujemy bańki, szczególnie myślę tutaj o tym zastosowaniu w godzinach wieczornych przed snem, rano dziecko wstaje, czy nasz pacjent wstaje, czuje się świetnie, nie ma objawów żadnych chorobowych, to naprawdę nie ma przeciwwskazań, żeby normalnie funkcjonował. Tutaj wrócę do tej myśli, przychodzi pacjent do lekarza, mówi: panie doktorze, jutro mam być zdrowy i tak muszę iść do pracy, coś na szybko. No to lekarz czasem mówi: no dobrze, to niech pan weźmie antybiotyk, tak będzie pan chodził, to może jakoś tam zabezpieczy. Ja mówię: nie, nie antybiotyk. Niech pan postawi wieczorem bańki, no ale po bańkach nie mogę wychodzić. Nie. Może pan wychodzić. Jeżeli pan ma funkcjonować i tak, to lepiej zrobić tak, że wieczorem stawiam bańki. Ten okres aktywności immunologicznej jest zwykle kilkugodzinny, 2-3 godziny, a następnie ubierać się ciepło, przypilnować troszeczkę tego, żeby niekoniecznie być bardzo aktywnym, tylko zwolnić troszeczkę aktywność, ale lepiej jest funkcjonować z postawionymi bańkami niż funkcjonować bez. Sprawdza się ta metoda oczywiście, jeżeli są okoliczności pozwalające na to. Pozostańmy w domu, weźmy sobie ten dzień zwolnienia lekarskiego czy 2 dni. Ale zdecydowanie taka metodologia, my ją opisujemy w swoich algorytmach. Czyli jakby nie tylko mówimy, że tak jest, tylko tworzymy algorytmy. Te algorytmy są publikowane na naszych stronach, są dostępne w podręcznikach. Będziemy starali się właśnie przez ten Narodowy Program Zdrowia i Odporności rozpowszechniać, aby docierał do jak największej liczby lekarzy i pacjentów. Chcemy, aby ta wiedza była dostępna. Czy z niej skorzystamy, czy nie, to jest rzecz inna. Ale mając możliwość wyboru, my taką możliwość wyboru chcemy tworzyć. Szukamy pacjentów, którzy są zainteresowani, ale przede wszystkim szukamy środowisk medycznych, lekarzy, ratowników, pielęgniarek, którzy chcieliby i mogli w taką metodologię wchodzić. Prowadzimy kursy, szkolenia, jesteśmy otwarci na to. Im więcej osób będzie wiedziało o metodzie, tym więcej dzieci i pacjentów będzie mogło twórczo z niej skorzystać. A naprawdę warto i satysfakcja jest niezmierna. Mam kilka ciekawych przykładów, do których myślę, że dojdziemy, ale przykład z przedwczoraj. Zupełnie przypadkowo odwiedziłem kolegę, który ma 6-miesięcznego syna i 2,5-letnią córkę. I akurat trafiłem na moment, gdzie pakowali walizki i torby i pytam, dokąd wyjeżdżać? Mówią: do szpitala. Bo była pani doktor i stwierdziła, że 6-tygodniowy chłopiec ma ciężkie zapalenie oskrzeli i wymaga hospitalizacji. I podobnie córka też ma ciężkie zapalenie oskrzeli, dostała antybiotyk, ale też kwalifikuje się do szpitala. Ponieważ znam te dzieci i badałem je kilka dni wcześniej, byłem dosłownie godzinę czy półtorej później po pani doktor, więc zapytałem, czy nie mają nic przeciwko, żebym ja również zbadał. No bardzo byli chętni do takiego podejścia. Zbadałem dzieci i no, nie powiem, że z przykrością, ale ja nie mogłem stwierdzić objawów zapalenia oskrzeli w ogóle. Poza tym objawy infekcyjne były bardzo łagodne. Ten 6-tygodniowy młodzieniec miał chrypkę i generalnie zachowywał się prawie jak zdrowe dziecko. Poza z delikatnymi symptomami infekcyjnymi, temperaturą niemalże prawidłową, tam rzędu 37 stopni. Ja rozumiem, że 6-tygodniowe dziecko budzi taki niepokój, bo gwałtownie może się zmienić sytuacja. Oczywiście, że tak, ale ta sytuacja gwałtownie może się zmienić również w szpitalu, a ryzyko i narażenie na infekcję w szpitalu jest znacznie większe. No i ta 2,5-letnia dziewczynka podobnie. Objawy kaszlu, właściwie ustępujące infekcji. Za obopólną zgodą zastosowaliśmy leczenie bańkami, byliśmy w stałym kontakcie telefonicznym, bo to jest też jeden z podstawowych warunków, które determinują jakość naszej współpracy z pacjentem. Moi pacjenci, nasi pacjenci Instytutu mają zawsze dostęp 24 godziny na dobę telefoniczny, mailowy, mogą zawsze zadzwonić, zapytać, jak mają wątpliwości. Mają, nie muszą z tego skorzystać, ale mają mieć poczucie komfortu, że tam po drugiej stronie czeka doktor, który zna sytuację, zna pacjenta. Dzisiaj jesteśmy 3 dni od tamtego spotkania, dzieci są zdrowe, objawy ustępującej infekcji, nie były w szpitalu, nie miały zastosowanych domięśniowych antybiotyków, które były zlecone przez panią doktor. To jest też uderzenie się w piersi środowiska, ja tak na to patrzę. To wszystko, co robię, to jest też pewna myśl, ja w tym biorę udział, ja za to odpowiadam, ale jestem krytyczny wobec metod leczniczych, które stosujemy i zależy mi na pacjencie, stąd ta misja Narodowego Programu Zdrowia i Odporności. Tak bym chciał widzieć. Nie jest to krytyka środowiska, to jest przypomnienie narzędzia i wezwanie do takiego wspólnego zastanowienia się i konstatacji nad tym, jak postępujemy.
Czyli ten Narodowy Program Zdrowia i Odporności ma taką cechę bardzo ważną, którą też wyczuwam, zauważam, indywidualne podejście do każdego pacjenta, nie jako klienta, który przychodzi do lekarza jako petent po to, żeby uzyskać coś, a lekarz jako ktoś, kto jakąś usługę oferuje, tylko jak w rodzinie, tak jak pan doktor na początku programu naszego wspomniał, by się czuł jak w rodzinie, by mógł skonsultować każdą decyzję, każdy wybór z kimś, do kogo ma zaufanie, prawda? Bo tego zaufania też potrzeba i to zaufanie się buduje. Ja pozwolę sobie zaprosić teraz naszych widzów do tego, by telefonowali z pytaniami do pana doktora, ale też może ze swoimi doświadczeniami, czy to pozytywnymi, czy negatywnymi, tych tak zwanych domowych sposobów, domowych metod leczenia. Przypomnę numery do naszego studia dla widzów z Polski Północnej 56 657 0011, dla widzów z Polski Południowej 56 657 0012, dla widzów z zagranicy 0048 56 657 0013 i 657 0014. Dla użytkowników sieci w naszej rodzinie 536 600 300, 536 600 400. Przypominam, że gościmy dzisiaj w naszym studiu pana doktora Narcyza Sadłonia, lekarza, majora Wojska Polskiego, założyciela Instytutu Zdrowego Leczenia. Panie doktorze, wracając do kwestii baniek, stawiania tych baniek, czy te bańki możemy stawiać również jakoś tak zapobiegawczo, czyli wcześniej, nie okazując żadnych objawów choroby?
Stawiać oczywiście możemy. Pytanie, czy jest tego taka celowość. Myśląc o immunologii i o zjawiskach, które powstają pod wpływem podciśnienia w naszej skórze, miałbym dzisiaj trudność, żeby to uzasadnić, że będzie to długotrwale skuteczne. To znaczy, w skrócie, nie rozwijając całego zjawiska immunologicznego, to co robią bańki na naszej skórze, to jest wywołanie miejscowego odczynu zapalnego. Czyli działamy pod ciśnieniem, to podciśnienie nam zasysa skórę, powoduje obrzęk, często wynaczynienie krwi, powstaje, popularnie mówiąc, siniak bardzo często w tym miejscu. To jest wywołanie miejscowego odczynu zapalnego. Jeżeli odpowiednio duża powierzchnia tych odczynów powstanie, no to mamy ogólnienie tego zjawiska zapalnego. W naszej skórze znajdują się zakończenia układu odpornościowego, w tym nieczynne komórki, takie jak monocyty. I one sobie oczekują na sygnał, żeby zacząć pracować. I takim sygnałem może być właśnie podrażnienie skóry, na przykład bańkami lekarskimi. Monocyty wówczas przechodzą w fazę aktywną, stają się granulocytami, czyli inaczej komórkami żernymi i zaczyna się sprzątanie. Ja będę starał się mówić dość obrazowo. Zaczyna się sprzątanie tego wszystkiego, co nie powinno znaleźć się w tym miejscu. Czyli jeżeli był obrzęk, krwi i zasinienie, sprzątają te elementy, które wydostały się z łożyska naczyniowego. Ale jeżeli pojawi się wirus, oczywiście następuje wychwycenie tego wirusa, zabicie go, zdezaktywowanie i więcej przekazanie informacji do innych komórek, które zaczynają produkować celowane przeciwciała. Czyli mamy całą kaskadę immunologiczną, która zaczyna działać jak szczepionka, jak konkretna broń przeciwko danemu wirusowi. Ale to samo dzieje się z komórką bakterii, komórką nowotworową, komórką grzybiczą, więc to wszystko tak zaczyna działać. No i teraz myśląc o tym, możemy zastosować bańki w stanie pełnego zdrowia, ale będzie to krótkotrwałe zjawisko, które nie da nam długotrwałej odpowiedzi immunologicznej. Ale jest wiele innych przyczyn, dla których można bańki zastosować. W medycynie sportowej są stosowane jako sposób na rozluźnienie obolałych, napiętych mięśni, jako sposób zbudowania przekrwienia w tych miejscach. Więc fizykoterapii w medycynie sportowej, w reumatologii są to zastosowania. I to jest cały temat, myślę, któremu można poświęcić program, na co oczywiście jestem bardzo chętny, jeżeli będzie temat do podjęcia, tym bardziej, że schorzenia narządu aparatu ruchu współcześnie to jest jedna z poważnych chorób cywilizacyjnych. No i tutaj też pewna konstatacja na temat metod leczniczych, gdzie bardzo często pacjent trafia z ostrym bólem. Najpierw zaczynamy zastrzyki, witaminy, leki przeciwzapalne, przeciwbólowe, a później gdzieś daleko rehabilitacja. My mówimy nie tak. Najpierw ręce sprawne terapeuty, badanie i być może naprawienie od ręki. Terapia manualna, zabiegi masażu leczniczego, działania fizykalne w bardzo wielu przypadkach załatwiają sprawę i bańki tutaj mogą być pomocne. Ale żeby nie zboczyć, dobrze, mówiliśmy o immunologii i o odporności. Nie widziałbym dzisiaj jednoznacznego immunologicznego uzasadnienia, żeby stosować w stanie zdrowia, ale znam takie osoby, że stosują i twierdzą, że zapobiega to kolejnym infekcjom. Być może tak.
Zawsze zachęcamy do tego, żeby konsultować się ze specjalistą, z lekarzem prowadzącym, tym, który na tych sprawach się zna. Witamy na naszej antenie słuchacza. Halo? Telewizja Trwam, słuchamy. Prosimy bardzo, halo?
Tak, dzień dobry.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Ja mam do pana doktora, szczęść Boże, ja mam do pana doktora pytanie na temat alergii. Jestem świeżo po wizycie u specjalisty laryngologa. Halo?
Tak, słuchamy pani.
Więc świeżo jestem po wizycie u specjalisty laryngologa, ponieważ mam od 2 miesięcy katar, nos zatkany, no i lekarz stwierdził, że to jest alergia. I przepisano mi, no lekarz, lek sterydowy, tabletki też takie do brania przez 20 dni. I w związku z tym chciałabym się dowiedzieć, jak naturalnymi metodami, czy jest możliwość zwalczenia tej infekcji.
Tak, jeszcze, jak pani ma na imię?
Przepraszam. Elżbieta.
Pani Elżbieto, dziękujemy.
Odpowiedziała pani, że została rozpoznana alergia, objawy są od 3 tygodni. To dość wczesne i, rzekłbym, karkołomne rozpoznanie. Jeżeli mamy objawy od 3 tygodni, to naprawdę trzeba się zastanowić, czy nie mamy do czynienia ze zjawiskami...
Od trzech miesięcy, przepraszam.
Mogą to być również objawy poinfekcyjne, nadreaktywności poinfekcyjnej albo rodzaj podrażnienia. To jest pewna kwestia i znak zapytania, jak sprawy rozpoznać. My podchodzimy do takich zjawisk dwutorowo. Z jednej strony, jeżeli podejrzewamy alergię, nie negujemy jej. Zastosowanie farmakologii, jeżeli jest to uciążliwy zespół objawów, warto rozważyć. I miejscowo stosowane sterydy mogą być pomocne, ale staramy się nie stosować ich jako terapię przewlekłą, tylko jako terapię doraźną. Podobnie leki przeciwhistaminowe, przeciwalergiczne, też jako element okresowego leczenia. Zresztą pan doktor wyraźnie też zaproponował pewien okres, żeby zobaczyć, jaka będzie reakcja. My jednak proponujemy, że w takich momentach, gdy dotychczas byliśmy w stanie zdrowia i pojawiły się w krótkim okresie, 3 miesiące to ciągle z punktu widzenia przewlekłych zaburzeń zdrowia jest krótki okres, staramy się wdrażać metody przeciwzapalne, immunostymulujące, albo nawet w tym momencie można mówić o pewnej immunomodulacji, czyli regulowaniu procesów odpornościowych. Bańki tutaj ja lubię zastosować i nie neguję ich, z tym, że w takich stanach nie bywają często jakoś spektakularnie skuteczne. Ale stosowanie baniek jako powtarzanego procesu co 2-3 dni, kilkukrotne powtórzenie baniek bywa bardzo pomocne i wówczas takie zastosowanie baniek nie ogranicza naszej aktywności codziennej, chyba że pojawią się jakieś inne objawy chorobowe. Ale taką bardzo preferowaną przez nas metodą i lubianą metodą jest stosowanie preparatów mukolitycznych, często ziołowych, które mają spowodować, że będziemy mieli większą produkcję śluzu i mechaniczną ochronę błon śluzowych. I taka moja ulubiona prywatnie metoda, masaż zatok. To jest pewien proces masowania okolicy nosa, oczodołu, uciskania. Tam znajdują się zakończenia układu nerwowego. Działając bezpośrednio przez skórę i okostną, bardzo często zmniejszamy reakcję naczynioruchową błon śluzowych zatok. I przy długotrwałym stosowaniu takiego prostego masażu, który możemy sami wykonywać przed lustrem albo jak się nauczymy, to już później samodzielnie w okolicznościach sprzyjających, bardzo często te objawy obrzęku bąźluzowych, kataru, utrudnienia oddychania ustępują albo na tyle się zmniejszają, że nie ma potrzeby stosowania metod farmakologicznych. Więc jeżeli miałbym Pani coś zaproponować, to bym poszedł w taką stronę, czyli masowanie zatok, myślenie o bańkach jak najbardziej otwarte, preparaty mukolityczne okresowo, no i ewentualnie, jeżeli uciążliwość objawów jest intensywna, próba zastosowania leków zapisanych, o których Pani wspomniała. Jeżeli będą skuteczne, ma Pani narzędzie, które okresowo będzie można również wykorzystać.
Dziękujemy. A czy, tak mi przyszło teraz do głowy pytanie, czy zbyt częste stosowanie baniek może sprawić na przykład, że one stracą swoją skuteczność?
Tutaj nie spodziewałbym się takiego zjawiska, że możemy stracić skuteczność, ponieważ mechanizmy immunologiczne, które uruchamiamy, one są odtwarzalne i funkcjonują w naszej skórze niezmiennie, więc raczej nie da się tutaj wyczerpać tych reakcji. Oczywiście może dochodzić do pewnego zmęczenia, szczególnie jeżeli stosowalibyśmy dużą ilość baniek, jeżeli zaangażowali dużą powierzchnię skóry i bardzo szybko, czyli codziennie, a może jeszcze częściej stosowali w tych samych miejscach bańki, nie będzie to miało sensu. Będzie to prowadziło do stałego podtrzymywania takiego miejscowego przekrwienia, nie dając pewnego rezultatu immunologicznego. Poza tym nie widziałbym uzasadnienia. Raczej pracujemy impulsowo, czyli stosujemy bańki jednorazowo albo powtarzamy zwykle maksymalnie 2-3 razy w odstępach, rzadko codziennie, czasem co 2, co 3 dni i zamykamy procedurę stymulacji układu odpornościowego. Dajemy pewien czas na funkcjonowanie i ustępowanie tych objawów zapalnych. Musi nastąpić proces zaostrzenia objawów, czyli to, co wywołaliśmy w skórze, a następnie wygaszenia, naturalne mechanizmy wygaszania odporności. Tutaj też nie chcę wchodzić w głębszą immunologię, ale nasz organizm na szczęście takie posiada, że najpierw mamy objawy nasilonego zapalenia, a później różne substancje się produkują, które wygaszają odczyny zapalne. Musi być na to odpowiedni czas. Stąd jak ojciec zapytał, czy możemy nadmiernie zastosować, czyli może dojść do pewnego procesu uszkodzenia. Tak bym myślał. Nadmierne stosowanie baniek zbyt częste, zbyt intensywne może być niekorzystne dla zdrowia, dla organizmu i nie należy tego robić. Podobnie zbyt długie utrzymywanie baniek, czyli na zasadzie stawiamy bańki, no to podtrzymam 2 godziny, będzie lepszy efekt. Nie należy tego czynić. Dochodzi do uszkodzenia naskórka, mogą powstać krwiaki, obrzęki, pęcherze surowicze. Nie należy tego robić. Czyli my podajemy na swoich stronach i w podręczniku pewne propozycje czasowe, czyli wskazujemy, jaki czas do jakiego wieku dopasować, a poza tym należy zachować zdrowy rozsądek, czyli najlepiej bańki szklane, stawiam na skórę i obserwuję reakcję. Często jest tak, że u małych dzieci albo u dzieci ze zmianami skórnymi, alergicznymi, intensywność zmian na skórze bardzo szybko powstaje, stąd po 30 sekundach, po 1 minucie zdejmuję bańki, widząc żywo-czerwone zmiany i ma to sens. A dalej idąc, myśląc o alergiach, obserwujemy, że dzieci alergiczne, dzieci ze zmianami skórnymi, jeżeli roztropnie stosujemy bańki, bardzo często alergie również i te zmiany skórne albo się wycofują, albo stają się znacznie łagodniejsze, więc wpływ takiego działania immunologicznego również na zjawiska nadwrażliwości, nadreaktywności alergii jest tutaj bardzo istotny. Ja korzystam nie tylko ze swojej wiedzy i z tej praktyki, korzystam również z doświadczeń pana profesora Pirożyńskiego, tutaj wykorzystuję go jako autorytet, to jest jeden z autorytetów pulmonologicznych w Polsce, bywałem na jego wykładach i ta wiedza, którą tutaj przekazuję, empiryczna, oparta na medycynie tradycyjnej, zbiega się z jego wykładami na temat tego, jakie są dzisiaj fundamenty zachorowań i strategia leczenia chorób infekcyjnych. Poza tym pracuję również z kolegami z Instytutu i z Wojskowego Instytutu Medycznego i ze stowarzyszeń ludzi chorych na astmę, skrzydłową POHP i alergię. Jakby konsultujemy tutaj pewne kwestie i zdecydowanie jakby podpieram się autorytetem również innych lekarzy. Także to nie jest tak, że zamykamy się na wiedzę, wręcz przeciwnie, jesteśmy bardzo otwarci i szukamy tych metod.
Dobrze. Dziękuję bardzo, panie doktorze. I witamy kolejnego telewidza. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z tej strony Krzysztof Tarnowa.
Pozdrawiam.
Mam takie pytanie do pana doktora, w zasadzie 2 pytania. Pierwsze, czy jest jakaś różnica pomiędzy stawianiem baniek takich ogniowych zwykłych, a tych tak zwanych baniek bezogniowych? Czy jest jakaś różnica w działaniu? Bo według mnie nie ma, bo jest tak samo wywoływane podciśnienie. No ale spotkałem się z osobami, które twierdzą, że tylko te ogniowe są skuteczne, natomiast te bezogniowe jakoby miały mieć mniejszą skuteczność. I drugie pytanie, co pan doktor sądzi o tak zwanym masowaniu ciała bańką, czyli po prostu jeżdżeniem tą przyklejoną bańką po jakimś tam określonym fragmencie ciała, czy to jest wskazane, czy lepiej, żeby ta bańka po prostu była przyssana do ciała w jednym miejscu, a nie po prostu jakby ruszać tą bańką po całym ciele. Chciałbym się spytać, co pan doktor o tym sądzi. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy, panie Krzysztofie.
Przede wszystkim pozdrawiam Tarnów, bo to rodzinne okolice moich rodziców i tam mieszkają moi najbliżsi, także to bliskie sercu miejsca. I stamtąd wielokrotnie czerpiemy doświadczenia, bo i dziadkowie, i po jednej, i po drugiej stronie stosowali te metody lecznicze. Słusznie pan powiedział, ja też nie mógłbym dzisiaj znaleźć jednoznacznego uzasadnienia, żeby mówić o tym, że któreś z tych baniek są bardziej skuteczne. Chodzi nam o zjawisko podciśnienia, które działa miejscowo na skórę, wywołuje obrzęk, przekrwienie, wynaczynienie krwi i to jest metodologia immunologiczna. Z kolei jest faktycznie grupa osób, które stosowały wcześniej bańki tradycyjne, ogniowe, mają takie doświadczenia i są przekonani, że te bańki lepiej działają. Możemy myśleć o tym, że ciepło, które znajduje się w bańce, w jaki sposób może refleksorycznie oddziaływać na skórę. Tego nie mogę negować, ale też no nie mógłbym powiedzieć, że któreś z tych baniek są bardziej skuteczne. Na rynku są również bańki gumowe, tak zwane chińskie, i tych baniek skuteczność jest zbliżona, bo znowu wywołujemy podobny proces w skórze. Z tym, że tak, gumowych nie stosuję z podstawowego powodu. Nie widzę, co dzieje się pod bańką. Więc nie mogąc kontrolować tego, co dzieje się pod bańką, odrzucam a priori. Bańki bezogniowe, tak zwane próżniowe, z pompką, z wentylkiem, stosowałem w swojej praktyce. Ze względu na ich awaryjność i też pewne trudności techniczne, które były, przeszedłem na te bańki, które tutaj Państwu zademonstrowałem i dzisiaj pracuję z zapalarką gazową, z tradycyjnymi bańkami szklanymi i ta metoda mnie najbardziej odpowiada. Jest wiele osób, które bardzo chętnie korzystają z tej metody, ale są tacy rodzice, są takie mamy, które mówią, że nie są w stanie przekroczyć bariery pracy z ogniem i wówczas bardzo proszę, każda inna bańka czy każda inna metoda, która będzie działała immunologicznie, jest dla mnie dobrą metodą. Ja bardziej nie chcę, żebyśmy się skupili na tym, że te bańki, które ja znam i które lansuję, są lepsze. Bardziej chciałbym, żebyśmy się skupili na pewnym sposobie patrzenia na metodologię leczniczą, czyli mamy chorobę, mamy infekcję i stosujemy tutaj metody, które mają skutecznie zastymulować układ odpornościowy, żeby tą infekcję pokonać. I tych metod jest wiele. I te bańki, o których mówię, są moimi ulubionymi, ale każda inna metoda jest skuteczna. I było drugie pytanie, czy ojciec mi
tak, o masowanie ciała bańką, tymi
tak.
bańkami.
Masaż bańką jest ciekawym zabiegiem. Prywatnie lubię. Moje córki jak mnie stawiają, to one też lubią się tym bawić i mamy przy okazji niezłą zabawę. Ale są osoby, które nie tolerują. Stąd już samo postawienie baniek jest dla nich dotkliwe, bolesne i nieprzyjemne. A jeszcze masaż bańką byłby trudny do zniesienia. Jeżeli pomyślimy o tym, że chcemy uzyskać efekt immunologiczny, to postawienie statyczne bańki jest bardzo skuteczną metodą i daje duży komfort. Stawiamy, przykrywamy kołderką, stwarzamy okoliczności, żeby sobie w relaksie leżeć, skupić się na samym procesie i nie wietrzyć już, nie studzić organizmu. Masaż niesie ze sobą właśnie te niekomfortowe warunki, dodatkowe pociąganie, więc do stosowania immunologicznego, do walki z infekcjami nie rekomendowałbym masażu bańkami, ale do zabiegów fizykalnych, do rozluźnienia, do stosowania w medycynie sportowej. Tak, masaż bańką jest fajną, ciekawą metodą. Myślę, że nawet mogę ją polecić jako jeden z zabiegów fizykalnych dla takiego właśnie postępowania.
Dziękuję. Prosimy bardzo, telewizja Trwam, halo.
Witam ojca, szczęść Boże, dla ojca, witam pana doktora. Ja tylko chciałam zadać jedno pytanie.
A pani ma na imię, tutaj... przepraszam bardzo, jak pani ma na imię?
Ewa Skoluszek.
Pozdrawiamy serdecznie panią.
Witam. Ja tylko chciałam zadać jedno pytanie panu doktorowi, bo mówimy w tej chwili, rozmawiała tutaj pan, mówi pan doktor o tych bańkach, o ich zastosowaniu. Czy są jakieś ograniczenia w ich stawianiu, jeśli chodzi o ciało ludzkie? Czy są miejsca, w których się nie powinno stawiać baniek? Czy może pan odpowiedzieć na to pytanie? Bo tak mi się wydaje, że no i chyba nie wszędzie. Bo tak przynajmniej kiedyś, jak moja mama stawiała bańki, to były takie miejsca, gdzie były na przykład nerki, tam się pomijało to, jeśli były stawiane bańki.
Tak, oczywiście.
Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za połączenie.
Bardzo dziękuję. To pytanie bardzo odpowiednie. My tutaj rozmawiamy o pewnych zjawiskach immunologicznych. Nie podaję pełnej metodologii stosowania baniek. Zachęcam, jeżeli ktoś będzie podejmował takie wyzwanie, żeby zapoznać się z metodologią. Zapraszamy na nasze strony, tam można nieco więcej. Zapraszamy również do kontaktu e-mailowego. A na pewno, jeżeli ktoś nie wie, jak wykonywać, będzie podejmował ryzyko, to proponuję skonsultować się z osobami, które mają doświadczenie, z pielęgniarkami, ratownikami medycznymi, którzy stosują, albo zapraszam do Instytutu Zdrowego Leczenia, też jesteśmy chętni, żeby powiedzieć. Ogólnie oczywiście bańki to jest metoda lecznicza. Ma swoje ograniczenia, wskazania i przeciwwskazania. Najczęściej proponujemy stosowanie baniek jako immunostymulacji na plecach, gdzie mamy największą powierzchnię dostępną, bezpieczną. Nie stawiamy też we wszystkich miejscach na plecach. Poniżej granicy dolnej żeber staramy się nie stawiać. Powszechnie mówimy, że na nerkach. Tam chodzi o nieco inne zjawiska, ale trzymajmy się może tego, co wszyscy mniej więcej rozumieją. Czyli poniżej granicy dolnej żeber nie stawiamy. Raczej omijamy łopatki i wystające części kręgosłupa, czyli wyrostki kolczyste, szczególnie u osób szczupłych. Nie dlatego, że możemy zrobić krzywdę, ale dlatego, że bywa to bardziej dotkliwe. Więc staramy się stawiać bańki tam, gdzie jest odpowiednio gruba tkanka podskórna i gdzie są odpowiednio duże mięśnie i raczej na plecach. Powierzchnia pleców jest wystarczająco duża, żeby uzyskać efekt immunologiczny i właściwie na tym się skupiamy. Można stawiać bańki w różnych innych częściach ciała, czy na różnych innych częściach ciała. W medycynie sportowej, w reumatologii wykorzystujemy do stosowania w okolicy bolesnych stawów. Tak? Tu pozostawię to bez tłumaczenia jako otwarte. Jeżeli będziemy mieli taką potrzebę, to raczej z fizjoterapeutą, z osobą, która ma wiedzę, aby nie uczynić czegoś nieprawidłowego. No na pewno są miejsca, gdzie baniek po prostu nie wolno stawiać. Na oczach, na nosie, na twarzy. Nie stosujemy po prostu. Nie ma. Tam, gdzie pod skórą znajdują się duże naczynia krwionośne, nie należy tego stosować, więc traktujmy to zjawisko jako konkretną metodę leczniczą. Z naszych wskazań staramy się, to jest bezpieczne miejsce, staramy się trzymać pleców i tam bańki stawiamy. Oczywiście są jeszcze wskazania i przeciwwskazania medyczne, czyli choroby z autoagresji, takie jak toczeń układowy, jest przeciwwskazaniem do stosowania baniek, dlatego że w tej chorobie wygaszamy układ odpornościowy, który jest agresywny dla naszego organizmu. Stąd trzeba mieć wiedzę o sobie czy o osobie, której stawiamy bańki, aby nie zrobić krzywdy przez niewłaściwe zastosowanie. Podobnie przeciwwskazania miejscowe, czyli jeżeli są zmiany skórne, znamiona, w tych miejscach nie stawiamy. Również blizny. Uważam, że jest to przeciwwskazanie. Chociaż jest pewna metodologia fizykalna, gdzie duże blizny rozprowadzamy, leczymy przy użyciu podciśnienia, przy użyciu baniek, ale to też zostawmy do specjalistycznego leczenia. Jeżeli ktoś ma zmiany skórne, również bliznowate, omijajmy te miejsca, stawiajmy tam, gdzie skóra jest czysta, zdrowa, gdzie nie ma jakichś uszkodzeń.
Bardzo dobrze opisana jest ta metoda w książce, którą miałem okazję zobaczyć, zapoznać się pana doktora. Najskuteczniejsza broń XXI wieku, układ odpornościowy. I tamte kwestie techniczne są w bardzo ciekawy, prosty, przystępny sposób poruszane. Dlatego zachęcam też do tego, by się zapoznać z tą książką. Słuchamy bardzo serdecznie i gorąco pozdrawiamy. Kto jest na naszej antenie?
Pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Józef Brodnica. Ja mam 64 lata. Widziałem po prostu, jak stawiano bańki w mojej rodzinie, ale potem to już zaniechano tego. Natomiast ja mam taką inną metodę, też właśnie pamiętam właśnie z dziecinnych lat, kiedy to stosowano miksturę czosnkową. A więc tam było trzy ząbki czosnku wniesione do szklanki wrzącego mleka i po przykryciem 15-20 minut, gdzie to przestygło, dodawaliśmy tam miód. Przetestowałem to na swojej rodzinie, również na sobie. Miałem nawet 39 stopni, zapisano mi antybiotyk. Nie zastosowałem antybiotyku, zastosowałem swoją miksturę czosnkową. Nie oddałem nawet zwolnienia lekarskiego. W ciągu właściwie od 14 do 6 rano po prostu 39 zeszło mi normalnie na temperaturę normalną. Także przyszedłem do pracy i zdziwieni wszyscy postawili oczy. Ty do pracy miałeś być chory. Ja jestem zdrowy. Tak, to miał na tyle.
Dziękujemy panie Józefie.
Tak, bardzo dziękuję. Doktor. Mikstura znana i myślę, że wielu z nas przetestowało na sobie i na swoich rodzinach. Ja też na takiej miksturze byłem wychowany, tylko jeszcze masła rodzice dodawali do tej całej mikstury. Ja pamiętam, że nie cieszyłem się bardzo, gdy musiałem z niej korzystać, ale faktycznie jest to jedna z tych metod, o których mówimy. Na pewno znowu ma swoje ograniczenia, bo nie każda osoba ma na tyle zdrowy przewód pokarmowy, aby znosić tak intensywne obciążenia i to też musimy brać pod uwagę. Ale na pewno jest to jedna z tych metod tradycyjnych, która w domowej metodologii stosowana i miała swoją skuteczność. Ja oczywiście nie zachęcam wszystkich, żeby byli tak twardymi ludźmi jak rozmówca, bo czasem warto jednak trochę odpuścić, dać temu organizmowi czasu, aby powrócił do funkcjonowania normalnego. Poza tym każda infekcja, szczególnie infekcja wirusowa, powoduje, że mamy okresowy spadek odporności. Jesteśmy w pewien sposób wyczerpani. Nasz organizm potrzebuje okresu rekonwalescencji. Dajmy mu go, stwórzmy te warunki. Stąd myśl, którą przekazywały nasze babci i mamy, że te 3 dni czy kilka dni pozostania w domu po bańkach miało głębokie przesłanie, głęboki sens. W dobie, gdy nie było dostępności farmakologii, powikłanie jakiejkolwiek infekcji wirusowej zapaleniem płuc, szczególnie bakteryjnym, często wiązało się nawet ze skutkami śmiertelnymi, bo nie było czym leczyć tych powikłań. Stąd dzisiaj mamy większy arsenał do działania, ale jeżeli możemy stworzyć okoliczności, żeby nasz organizm nie dość, że uzyskał pewien etap zdrowia, ale mógł wrócić do pełnej równowagi, to ja do tego na pewno zachęcam. Zwolnienie lekarskie jest dobrym narzędziem i też rozsądnie wykorzystane będzie służyło dla zdrowia. Ale chętnie bym przybliżył jeden taki przykład, który bardzo mocno wpłynął na to, że postanowiłem rozwijać Narodowy Program. To jest przypadek takiego młodzieńca 2-letniego, Kamila, do którego trafiłem zupełnie przypadkowo. Polecili znajomi, polecili mnie rodzicom tego dziecka, a sytuacja wyglądała dość dramatycznie. W wieku 2 lat Kamil zachorował, złapał przeziębienie, trafił do lekarza, dostał antybiotyk, a potem już było tylko gorzej. Przez 6 miesięcy otrzymywał kolejne antybiotyki. Każdy z tych antybiotyków, z 9 antybiotyków przez okres przynajmniej 10-14 dni, no bo uważano, że należy tak długo. W momencie, kiedy ja trafiłem jako lekarz prowadzący młodzieńca, rodzice już szukali jakiegokolwiek rozwiązania. Prosili o szpital, klinikę. Dziecko gaśnie. I faktycznie tak wygląda. Wyglądał jak dziecko ciężko zatrute. Blady, z niedokrwistością, bezsenność, brak apetytu. No i rozpoczęliśmy proces najpierw analizy, jakby bojąc się, że jest to problem, który może przerastać moje kompetencje, no ale przeanalizowałem wyniki badań, zbadałem dziecko i rozpoczęliśmy najpierw od odstawienia antybiotyków, a później od wprowadzania właśnie leków objawowych, takich jak preparaty właśnie mukolityczne, troszeczkę witamin, no i bańki. Po 3 dniach dziecko było bez objawów, więc my już byliśmy zachęceni. No i teraz mówię, rodzice pytają, co dalej? Ja mówię, no jak co dalej? No proszę wyjść z dzieckiem na powietrze i zacząć normalnie żyć. No ale rodzice mówią, my nie wyjdziemy z dzieckiem, bo jak wyjdziemy na świeże powietrze, to będzie miało zapalenie płuc. Ja mówię, no nie da się leczyć człowieka, żeby funkcjonował normalnie, zamykając go w domu. Stąd rodzice podjęli ryzyko, wyszli na świeże powietrze, następnego dnia zadzwonili, przyjechałem, zbadałem, faktycznie dziecko miało zapalenie płuc. No, myśląc o tym, o czym wcześniej mówiłem, o tej statystyce, że najczęstsze infekcje tego rodzaju to jednak są infekcje o charakterze wirusowym, nie wymagające antybiotyku, rozpoczęliśmy terapię bańkami. No i to był duży sukces również dla rodziców, takie przekroczenie pewnego Rubikonu, że dziecko nie musiało brać antybiotyku. Wyzdrowiało w ciągu 2-3 dni na tyle skutecznie, że nie miało właściwie intensywnych objawów, mogło normalnie funkcjonować, a później już było tylko lepiej. Dzisiaj od tamtego czasu minęło 1,5 roku. Jak spotykam rodziców, to bardzo często mówią dziękujemy, bo dzisiaj dziecko żyje normalnie i jest zdrowym, normalnym chłopcem. Więc na podstawie tego zjawiska opisałem zatrucie antybiotykami, czyli jakby nieroztropne stosowanie farmakologii może prowadzić do aż takich skutków, które są skutkami zatrucia. Mówię to po to, żeby brać pewną poprawkę, być krytycznym. My jako rodzice, my jako pacjenci nie jesteśmy bierni wobec procesu leczenia. My jesteśmy partnerami. To jest podstawa naszego funkcjonowania w tym. To ja, pacjent, znam swój organizm, a ty, lekarz, znasz medycynę. Połączmy to jako wspólne działanie i mamy wtedy szansę na sukces. Ale podobnie jest też z metodami tradycyjnymi, czyli tymi, o których teraz rozmawiamy. Nie bądźmy wobec nich bezkrytyczni. Mleko z masłem, miodem, czosnkiem świetną jest metodą, no ale nie wszyscy może będą tolerowali, więc wybierajmy też tych, którzy będą w stanie to przyjąć, a może być to bardzo skuteczna metoda.
Dziękuję. Prosimy bardzo, telewizja Trwam. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Szczęść Boże, dzwoni Elce z Gdyni. Ja mam takie pytanie do pana doktora. Ja pracuję jako nauczyciel i mam taki częsty kontakt z dziećmi, które wiadomo, że te infekcje wirusowe jak gdyby cały czas roznoszą. A jestem po przebytych, też od tych dzieci, jak uczyłam, mam w sobie ten, znaczy się mononukleozę zakaźną, czyli Epstein-Barra i też cytomegalogawirus. Problem polega na tym, że właściwie ustawicznie łapię infekcję, co z innej wychodzę, a jeszcze mam astmę skrzelową, więc automatycznie jedna infekcja w drugą i tak praktycznie cały rok. Co zrobić, panie doktorze, żeby, no biorę tą farmakologię zamiennie, ale jak uodpornić się może w taki bardziej naturalny, no jak się ratować, bo ta sama chemia to też już nie wystarcza, prawda, i też nie jest rozwiązaniem. Jak, nie wiem, może jak rozpocząć w ogóle budowanie tej odporności, bo te wirusy się bez przerwy reaktywują i jak gdyby ciągle otwierają ścieżkę też tym wszystkim innym wirusom, które z zewnątrz docierają i jak gdyby później namnażanie się reaktywacja plus wirusy z zewnątrz, no i praktycznie ciągle chore zdumienie. Co robić? Bardzo proszę o radę.
Dziękuję pani Alicjo, pozdrawiamy.
Tak, to jeden z tych problemów, z którymi dość często się spotykamy i u osób dorosłych, i u dzieci, czyli nawracające infekcje. Podobne problemy mają dzieci, które zaczynają chodzić do przedszkola i nagłe spotkanie z dużą ilością patogenów. Jedna infekcja, często leczona antybiotykiem, później zaczyna się taki mechanizm błędnego koła. Później rozpoznaje się astmę skrzelową, dostają leki wziewne, ale jakby powracanie do leczenia antybiotykami i takiej ciągłości pewnych zdarzeń. Często proponuje się takim dzieciom, żeby przestały chodzić do przedszkola jako metodę leczniczą. No, powiem tak, to nie jest taki problem, który bym zamknął jednym słowem, niech pani postawi bańki i już będzie dobrze, ale na pewno to obciążenie zarówno mononukleozą, jak i cytomegalią jest bardzo niekorzystne. Tutaj mówi się o tym, że te wirusy niestety długotrwale wpływają na zaburzenia odporności. W związku z tym odbudowanie tego mechanizmu bezpiecznego jest bardzo trudne. Ja powiem troszeczkę w takim szerokim kontekście i tak bym uważał, że należałoby do sprawy podejść, czyli nie w patrzeniu tylko na problem zaburzeń odporności leczenia kolejnych infekcji, ale w globalnym budowaniu odporności. W tych procesach ma zastosowanie myślenie zarówno o zdrowym jedzeniu, czyli o roztropnie stosowanej diecie, szeroko pojętym tutaj zjawisku, również aktywowanie się do zdrowego sportu, do zdrowej aktywności fizycznej jest no pewnym kluczowym nawet zjawiskiem, które może istotnie ograniczyć pani zapadalność na kolejne infekcje. No i teraz leczenie kolejnych infekcji, stosowanie w leczeniu tych kolejnych infekcji baniek czy metod o podobnym działaniu uważałbym za bardzo wskazane. Do tego miejscowe metody, czy oddziaływanie na struktury gardła, pukanie gardła różnymi preparatami, najlepiej, mówię z mojego przekonania, preparatami ziołowymi, preparatami jak najmniej chemicznymi, czyli drażniącymi, bo tutaj możemy myśleć, że na podstawie wielokrotnych infekcji dochodzi do nadreaktywności, może jakichś rodzajów alergii, które podtrzymują u pani stan zapalny. Więc myślałbym w pewien sposób kompleksowo. Do tego rozważam często w takich sytuacjach zastosowanie poliwalentnych szczepionek doustnych czy donosowych. To są preparaty, które powstają laboratoryjnie z bakterii dezaktywowanych, czyli martwych bakterii, które najczęściej wywołują infekcje górnych dróg oddechowych i są dostępne w postaci kapsułek, kropelek. Można je zastosować. Wiele osób odnosi pewną korzyść, bo prowadzą do zbudowania odporności, zbudowania pewnego mechanizmu przeciwciał na te najczęstsze patogeny, więc rozważałbym również te elementy. Stąd myślenie kompleksowe i takie no, bardzo czujne obserwowanie siebie. Jakie metody powodują, że pani lepiej funkcjonuje i sięganie po te metody. No jest jeszcze jeden bardzo ważny moment. Zjawiska psychoemocjonalne czy psychofizyczne. Funkcjonowanie w zjawiskach stresu, napięcia, przemęczenia, nierównowagi pomiędzy wypoczynkiem a aktywnością zawodową, to bardzo często należy brać pod uwagę przy takim rozważaniu, bo jeżeli zbagatelizujemy te stany, może się okazać, że one są kluczem do tego, żeby móc bezpiecznie i zdrowiej funkcjonować.
Czyli jeżeli człowiek jest przemęczony, to też jakoś siłą rzeczy bardziej podatny na różne infekcje, na różne dolegliwości.
I to jest chyba problem człowieka XXI wieku, że odpoczynek odkładamy na czas emerytury. No, a wiemy, jak to jest z emeryturą.
Za późno często. Myślę, że możemy jeszcze odebrać ostatni telefon. Halo, Radio Maria i Telewizja Trwam.
Szczęść Boże, Maria z Krakowa.
Szczęść Boże.
Mam zapytanie, czy 80-letnia osoba, która ma rozrusznik serca, jest po operacji mózgu, może mieć stawiane bańki?
Odpowiedź brzmi, może mieć stawiane bańki. Pytanie, czy jest taka potrzeba, czy jest sens? No i z zachowaniem no, bardzo dużej ostrożności, w sensie takiego no, czujnego podejścia, obserwacji. No, samodzielnie nie podjąłbym się zaproponować pani, żeby pani sama podjęła tą decyzję. Tutaj w konsultacji z lekarzem prowadzącym, bo to nie jest tak, żeby prosto odpowiedzieć, operacja mózgu i stymulator serca to są rzeczy, które powodują, motywują do myślenia, że mamy do czynienia z różnymi problemami przewlekłymi, może ostrymi i należy je wziąć pod uwagę. Więc samodzielnie, bez konsultacji z lekarzem prowadzącym, lekarzem odpowiedzialnym za leczenie po operacji, nie zachęcałbym do takiej terapii.
Dziękuję bardzo. Panie doktorze, zmierzamy do podsumowania naszego spotkania w czasie tego bloku. Zapraszamy oczywiście już teraz wszystkich słuchaczy Radia Maryja i widzów, którzy aktualnie nas oglądają, do tego, by być z nami również o 21.30 w drugiej części naszej audycji. Narodowy Program Zdrowia i Odporności, bardzo poważne hasło, natomiast myślę, że bardziej należy się skupić na sobie, nie egoistycznie, ale na poznawaniu tego organizmu i tak jak pan doktor nam tutaj zaproponował, zdrowe i jedzenie, zdrowy sport, zdrowe leczenie do tego wszystkiego. Czy na coś jeszcze warto zwrócić byłoby uwagę naszą?
Dobrze ojciec powiedział, nie egoistycznie, ale narcystycznie należałoby powiedzieć tutaj w studio. Ja mówię to z przekąsem, ale tak naprawdę uważam, pewien rodzaj dobrego narcyzmu każdemu z nas jest potrzebny, czyli zarówno nie tylko polubienie siebie jako osoby psychofizycznej, ale również rozumienie siebie. I w tym haśle bym zawarł właśnie takie zjawisko. I z jednej strony staranie się dostrzegania w sobie tego, co jest dobre i złe, co powoduje zjawiska chorobowe, krytyczne analizowanie tego i jeżeli jest taka możliwość, budowanie dobrej partnerskiej relacji z lekarzem rodzinnym, jeżeli jest szansa na stworzenie takiego partnerskiego bytu, to jest to najlepsze narzędzie do tego, żeby móc współpracować dla zdrowia. A mówiąc o Narodowym Programie Zdrowia i Odporności, bardzo poważnie do tego podchodzimy. Uważam, że dzisiaj w Polsce jest miejsce na to, aby lukę pomiędzy niestosowaniem antybiotyku a stosowaniem antybiotyku. Myślę, że wielu widzów wie, o czym mówię. Wielu widzów trafia z dzieckiem, czy trafia samodzielnie do lekarza i bardzo często, tak jak jeden z rozmówców powiedział, był zapisany antybiotyk i tego antybiotyku nie wzięliśmy. Bo tak, nie idziemy po to, żeby dostać antybiotyk. Czasem idziemy właśnie po jasną, konkretną poradę. Chcielibyśmy stworzyć taki pułap funkcjonowania, taką możliwość dotarcia do tego poradnictwa przystępnego, przyjaznego, łatwo dostępnego, stosowanego w domu, prawie jak apteczka domowa. Chcemy, żeby te algorytmy, które my uważamy za dobre, były dostępne, były przyjazne i ci, którzy chcą z nich skorzystać, żeby mogli skorzystać, mam nadzieję, z dobrym skutkiem dla ich zdrowia.
A co jeśli lekarz rodzinny powie, że bańki to mit, to jakaś nieskuteczna metoda, szukamy innego lekarza rodzinnego, czy wbrew niemu?
Oczywiście jest jeszcze bardzo wielu lekarzy, którzy tak mówią i tak, to jest jedno z rozwiązań. Jeżeli nasz lekarz, ten, do którego jesteśmy zapisani, czyli w jakiś sposób przymuszeni do komunikowania z nim, albo ten, do którego przypadkowo trafiamy w przychodni, rozmawia z nami w taki sposób, że nie do końca jesteśmy przekonani, że chcemy z nim współpracować, to jest to dobry moment, aby tego lekarza zmienić i poszukiwać takiego, z którym będzie nam się dobrze komunikowało. Uważam, że to jest fundament leczenia, dobra komunikacja między pacjentem i lekarzem. Oczywiście nie chcę zachęcać do nieroztropności w tym względzie, albo do tego, że tak jak często się mówi, gdzie dwóch Polaków, tam dwóch lekarzy i każdy potrafi sobie zastosować metody. Tu oczywiście bądźmy krytyczni, ale nie bądźmy też bezkrytyczni względem siebie. Jeżeli trafiamy na lekarza, który nie komunikuje z nami, to może jest to powód, żeby szukać innej osoby do współpracy.
Pojawiają się jeszcze kolejne pytania, bardziej takie szczegółowe wejście w te wszystkie zagadnienia. Myślę, że będzie na to czas, że będzie do tego też okazja podczas naszej drugiej części, którą już na antenie Radia Maryja rozpoczniemy o 21.00. 20.30. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy nas oglądali, wszystkim telewidzom, tym, którzy włączyli się również w dyskusję dzwoniąc. Dziękuję panu doktorowi. Przypomnę państwu, że naszym gościem był, no i jest, będzie też już za jakiś czas, pan Narcyz Sadłoń, major Wojska Polskiego, inicjator i założyciel Instytutu Zdrowego Leczenia, a także twórca Narodowego Programu Zdrowia i Odporności. Bardzo serdecznie dziękuję państwu za uwagę. Zapraszam na drugą część już w Radiu Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.